dobry, witam Państwa wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Dominikańskiej Szkoły. Zjawił się naszym gościem, będzie pan doktor, redaktor Sebastian Duda, który jest redaktorem Przeglądu Powszechnego, czasopism miesięcznika, tak? Miesięcznika związanego z warszawskimi jezuitami, naszymi braćmi. Ale nie tylko, powiedzmy, w takich czasopismach, tylko konfesyjnych. Pan redaktor pisze także w Gdańsku, ukazał się w Gazecie Wyborczej, w Wysiku. Jest to psychologia, która szuka spotkania i porozumienia, wspólnego języka doświadczeń świętecznych. Bardzo zachęcam Państwa do wysłuchania wykładu pod tytułem Kościół Apostolski. Dla tych, którzy są po raz pierwszy, informacja, że najpierw jest wykład, później jest chwila przerwy na herbatę, później na zakończenie wykładu, postawienie kropki na i później są pytania i miejmy nadzieję, że będzie też dyskusja. Już oddaję głos.
Dziękuję uprzejmie. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że znalazłem się w tych gościnnych dominikańskich drogach we Wrocławiu. Bardzo się cieszę, że Polikot reprezentuje jezuitów, chociaż tak jezuitą nie jest. Proszę Państwa, ja jestem teologiem także wykształcenia. Teologię studiowałem i kończyłem w Lowaniu w Belgii, w takim słynnym mieście związanym z pewną postacią ważną dla teologii w XVII wieku, początku XVII wieku, czyli z Jansem Juszem. I tam tak naprawdę po raz pierwszy spotkałem się, to było pod koniec lat 90. z problemem postmodernizmu w teologii, postmodernizmu w chrześcijaństwie. Do tej pory myślę, że jak wielu z Państwa, miałem takie rozumienie postmodernizmu, które dość wykluczało się w chrześcijaństwie. Znaczy, postmodernizm był dla mnie synonimem relatywizmu, jakiejś takiej, nie wiem, wolnej amerykanki pojęciowej, był synonimem, nie wiem, multikulturalizmu, odchodzenia od dogmatu. Coś takiego, takie miałem jakieś potoczne rozumienie tegoż, tym bardziej, że nie wiem, w polskich ośrodkach akademickich w tym czasie, jeszcze pod koniec lat 90. postmodernizm był takim znakiem wywoławczym czegoś, o czym się mówi, co jest modne na Zachodzie, ale to tak naprawdę nie wiadomo, co oznacza i czym jest, i jak się to je i w ogóle. Po czym pojechałem tam i okazało się, że postmodernizm właśnie w teologii zachodniej jest zjawiskiem dość dobrze znanym, jakoś określalnym mimo wszystko i dobrze przeżytym, jakby przetrawionym już. To było dość szokujące dla mnie i postaram się opowiedzieć Państwu, dlaczego było szokujące i skąd się to wzięło. Dlatego, że uważam, że po pierwsze, postmodernizm to nie jest taki zły, prawda, kosmaty diabeł, z którym należy koniecznie walczyć w teologii. To znaczy, jest to pewna formacja intelektualna, która może być w teologii wykorzystywana, podobnie jak dawniej, na przykład nie wiem, w epoce scholastycznej, święty Tomasz czerpał z Arystotelesa, tak teraz można czerpać z filozofów postmodernistycznych i niekoniecznie będzie się to odbywało ze szkodą dla samej teologii. Więc to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, na czym polegała specyfika myślenia w krajach mocno sekularyzowanych, doświadczonych, takich jak Belgia, które przeżywają bardzo wyraźny kryzys instytucjonalnego kościoła. W tym sensie, że po prostu nie jest w stanie on przyciągnąć już takiej liczby wiernych, jak jeszcze 30, 40 czy 50 lat temu. I co jest tego powodem? I czy ta teologia w jakiś sposób może wskazać na warunki tej sytuacji, może ją jakoś opisać, może w pewien sposób być też remedium na to? I o tych dwóch rzeczach chciałbym Państwu opowiedzieć. Postmodernizm to oczywiście taka formacja intelektualna, która generalnie charakteryzuje się tym przedimkiem, przedrostkiem post, czyli nastąpiło coś po modernizmie, ale co to jest modernizm, to także dokładnie nie wiemy. No, na Polsce się kojarzy z pewnym okresem historii literatury co najwyższym. Natomiast na pewno słowo nowoczesność czy przymiotnik nowoczesny na Zachodzie był takim znakiem wywoławczym pewnej określonej formacji intelektualnej, pewnej określonej formacji kulturowej. W latach 70. XIX wieku znany młodociany poeta, który zrewolucjonizował poezję współczesną, tak trzeba powiedzieć o nim, Arthur Rimbaud, Francuz, wykrzyknął słynne zdanie: trzeba być absolutnie nowoczesnym. To świadczyło po pierwsze w jego wypadku o tym, że chciał się odciąć od tradycji i chciał być rewolucjonistą także w tym duchu XIX-wiecznym, w tym duchu, który świetnie znamy na przykład choćby z powieści Dostojewskiego. Ci ludzie, którzy potrzebowali społecznej zmiany i bardzo chcieli ją wprowadzać, bardzo chcieli zmieniać świat i wykorzystywali do tego nowe oświeceniowe ideały. Nowoczesność jest związana z oświeceniem, z tradycją rewolucji francuskiej, z wolnością, równością, braterstwem. I oczywiście był to ruch, nowoczesność była w dużym stopniu ruchem przeciwstawiającym się instytucjonalnemu kościołowi. Co więcej, była związana z pewną formacją intelektualną, którą nazywano nowoczesnym światopoglądem naukowym. Czyli takim pozytywizmem, który mówił, no tak, po Darwinie, po odkryciach fizyki, już wiemy, że ten świat jest w jakiś sposób prawda, nie poddany ciśnieniom interpretacji teologicznych wcześniejszych, w związku z tym odrzucamy religię. To odrzucenie religii było bardzo charakterystyczne w imię bardzo różnych powodów, czy to rewolucji społecznej, czy to w imię właśnie światopoglądu naukowego. I to trwało w różnych postaciach dość długo, w XX wieku. Mnóstwo, jak Państwo wiecie, intelektualistów od Kościoła stroniło, mnóstwo uznanych pisarzy religii chrześcijańskiej nie lubiło. Ateizm był czymś w tych środowiskach bardzo często oczywistym i często praktykowanym. I tak naprawdę wykwity totalitaryzmów obu wskazywały na to, że religia się kończy, ten Kościół ten zipie ostatnimi, prawda, nie wiem, siłami. Mówię o Kościele katolickim, a chrześcijaństwo w szerszym kontekście także. No i trzeba coś z tym zrobić. Nawet jeżeli jeszcze masy wierzą, to te masy lada moment w wyniku industrializacji, uprzemysłowienia, dostępu do kultury, do edukacji wierzyć przestaną, dlatego że człowiek oświecony z definicji powinien być niewierzący. No i dziwna rzecz się działo tak mniej więcej do lat 60., bo były takie podskórne ruchy już tak filozofii świadczące o tym, że idzie jakieś nowe, które nie jest do końca nowoczesne, w takim rozumieniu, jakim ta nowoczesność XIX-wieczna funkcjonowała jeszcze w XX wieku. I to zaczęło się od filozofii, zaczęło się, jak to zwykle na Zachodzie bywa, od 200 lat ponad, od Francji. W tej Francji, prawda, zaczęto uprawiać kolejne różne postfilozofie. Postegzystencjalizm najpierw się pojawił, później się pojawił poststrukturalizm, badania literackie, aż w końcu zaczęto mówić, że już mamy do czynienia z jakąś inną formacją. Już nie mamy nowoczesności, tylko trzeba ją jakoś nazwać. No i wtedy nie było dobrego typu na nazwę, więc wymyślono tę ponowoczesność, postmodernizm i tak mamy postmodernizm jako coś, co jest takim, prawda, słowem wytrychem, który ma zmieścić bardzo różne rzeczy. Datą graniczną, niewątpliwie i datą symboliczną coraz bardziej w tym momencie dla tego ruchu, czy dla tego zjawiska, fenomenu kulturowego jest rok 1968. W 1968 od Warszawy po Berkeley, prawda, przez Paryż i inne, prawda, ośrodki zachodnie, zachodnie ośrodki uniwersyteckie przetoczyła się rewolucja, jak Państwo wiecie. W krajach komunistycznych wiadomo, mieliśmy Polską Wiosnę w Czechosłowacji, mieliśmy tutaj wydarzenia marcowe, a tam mieliśmy wydarzenia majowe w Paryżu i wielką rewoltę studencką na uniwersytetach amerykańskich, gdzie proklamowano jakby nowy typ rewolucji, coś nowego. Oczywiście, że ci młodzi ludzie no, byli zrewoltowani mocno, naczytali się różnych ciekawych rzeczy, nie wiem, późnych marksistów tak zwanych, czy też postmarksistów, jak później o nich mówiono. Na przykład te Markiusa, Louis Althussera, kochali Mao Tse-tunga. No nam się to wydaje w ogóle wariactwem niezłym. Wtedy także wchodził ruch hipisowski jako takie zjawisko rozpoznawalne, wchodziły narkotyki, wchodziła rewolucja seksualna ze wszystkimi konsekwencjami, także z nowym rozumieniem wolności. I chyba nie przypadkiem jest jakiś tutaj system naczyń połączonych do dostrzeżenia. W tym samym czasie zaczęło się coś dziać w filozofii francuskiej. I to zaczęło się dziać coś dziwnego. Do tej pory ludzie tacy jak car, którzy jak mówili nawet o Bogu, no to ten Bóg był brany w nawias jako coś, co no jest taką figurą kulturową, albo nie wiem, coś w najlepszym wypadku, tak mówi, tak w latach 50. napisał taką słynną książkę o Zenecie, męczenny aktor i męczennik, Zenecie, czyli tym pisarzu francuskim, który był takim skandalistą, prawda, dla mieszczaństwa francuskiego na początku lat 50., na przełomie lat 40. 50., który był autorem skandalizujących wtedy sztuk pokojówek, prawda, powieści. I ten Zenet, prawda, stał się dla taką figurą, która walczy ze starymi pojęciami, która się próbuje wyzwolić, bo to był homoseksualista, przestępca, taka po prostu figura, która, tak powiem, była kamieniem obrazy dla francuskiego mieszczaństwa. Dla Sartra był to człowiek, który jednocześnie próbował się wyzwolić z tych okowów mieszczańskości, prawda, i burżuazyjności, ale tak naprawdę nie potrafił się wyzwolić, bo miał problem religijny. To znaczy ciągle uważał, że robi coś niedobrego i że ten Bóg jest dla niego w jakiś sposób ważny. No i Sartre mówi, no trzeba tego Boga w jakiś sposób przezwyciężyć, Bóg jest tylko pewną figurą, nie interesuje nas w jakikolwiek sposób. My jesteśmy tutaj ateistami, to jest coś nowoczesnego. Oczywiście bardzo upraszczam, ale tak to w dużym skrócie wyglądało. W 68 roku się zaczynają dziać dziwne rzeczy, jak już powiedziałam. Bóg wraca na filozoficzne salony. Bóg staje się znowu problemem ciekawym. Bóg staje się nie czymś, co powinno być zanegowane, odrzucone jako coś nienowoczesnego, przestarzałego, jako taka, prawda, nie wiem, koncepcja, no nie wiem, zabobonno-mityczna, która, nie wiem, wieńczy w jakiś sposób mitologiczny obraz świata, który powinien być odczarowany. Nie, Bóg wraca i to wraca w bardzo paradoksalny sposób. Dlatego, że zaczynają się dyskusje na temat śmierci Boga. One mają na początku taki, powiedziałbym, przewidywalny przebieg, dlatego że pojawiają się, proszę Państwa, w latach 60. jeszcze teologowie śmierci Boga. To są wykładowcy teologii chrześcijańskiej, może nie we Francji, bo we Francji, jak Państwo wiecie, albo nie wiecie, jest jedyny wydział teologiczny państwowy na Uniwersytecie w Strasburgu. Uchował się tylko dlatego, że ustawa laicyzacyjna w początku XX wieku, kiedy była uchwalana, to wtedy Strasburg i cała Alzacja nie były we Francji, tylko w Niemczech. A po 18 roku, kiedy trafiły z powrotem do Francji, no to już po prostu tego nie zbijano, bo klimat był jakiś inny, trochę mniej antykościelny, mniej antyklerykalny. Ale jest tylko jeden wydział teologiczny. Cała ta akcja, mimo że inspirowana była przez Francuzów, przez francuskich filozofów, trafiła do najbardziej religijnego kraju zachodniego, ciągle najmniej sekularyzowanego do tej pory, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki. W Stanach Zjednoczonych Ameryki z kolei wydziałów teologicznych jest cała masa, najróżniejszych wyznań, są bardzo ekumeniczne, tego typu, ale tam się pojawił taki bardzo mocny ruch teologii śmierci Boga. To byli wierzący chrześcijanie, przynajmniej takimi się mienili do pewnego momentu, którzy stwierdzili, no widzimy, że coś się tutaj trudnego dzieje. Kościoły, no może jeszcze nie wszędzie pustoszeją, bo w Ameryce są dość pełne, ale ci ludzie tak naprawdę już tego Boga nie wierzą. To znaczy ten chrześcijański Bóg nie jest zbyt dobrze i mocno i jasno przez nich określane. Jeżeli jest określane, to nie jest chrześcijańskim Bogiem. Coś się tu dziwnego dzieje. Tak naprawdę to chyba mamy do czynienia z pewnymi resztkami chrześcijaństwa, z pewnymi resztkami, które są resztkami de facto duchowości, a nie na przykład pewnego systemu wierzeń, pewnych pojęć związanych z chrześcijaństwem i pewnej praktyki, która była ściśle określona, chociażby moralności związanej. To jest bardzo istotne. Mówiłem tutaj o rewolucji seksualnej, ale z seksem, bo seks stał się emblematem w pewnym momencie wszystkich tych nowych kontestujących ruchów. Znaczy wolna miłość, prawda, była propagowana. No i trzeba było coś z tym zrobić. Tak? Seks po prostu wszedł jako główny temat sporów filozoficznych, socjologicznych, także teologicznych. No wiadomo, że tak powiem, proklamacja wolnej miłości z tradycyjną teologią chrześcijańską jakoś nie mogła być połączona. No więc teologowie zaczęli wieścić śmierć Boga. I trzeba było to jakoś wytłumaczyć. Taki pan Altizer się nazywał, który mówił, no tak, Bóg umarł. Tak naprawdę, że Bóg umarł, to my wiemy już od paru dziesięciu lat. parę dziesięciu lat, dlatego że śmierć Boga obwieścił Fryderyk Nietzsche, nie kto inny. Bóg umarł, znacie Państwo dzieło, taką rzeczą, Zaratustra wyszedł, prawda, na rynek i obwieścił to, co dla wszystkich już powinno być jasne. Bóg umarł. Jeżeli Bóg umarł, to człowiek może się wznieść na wyższe piętro. Pan powiedział, człowiek jest Bogiem, ale tak naprawdę to taką konstatację wyprowadził Dostojewski. Nie bez powodu Dostojewskiego bardzo często się z niczym zestawia. Bóg człowiek chrześcijański zostaje zastąpiony człowiekiem Bogiem. Wedle Dostojewskiego, co jest podstawowym problemem nowoczesności, taką podstawową herezją, z którą musimy się zmagać. Ale skoro Bóg człowiek umarł, mówi Oldtimer w tych latach 60., to my powinniśmy coś z tym zrobić, przynajmniej uznać. No uznać, że jak umarł, to umarł, zostawiamy go, nie wiem, w rezerwuarach, nie wiem, figur mitycznych, nie wiem, obok Ateny, Zeusa, nie wiem, Astarte i innych fajnych rzeczy tego Boga chrześcijańskiego. A no, tak naprawdę to proklamujemy teraz, nie wiem, to co z chrześcijaństwa powinno być wzięte, czyli pewien rodzaj duchowości opartej na miłości. Taką mamy immanencję, prawda, miłosną przede wszystkim. Jeżeli już coś zostaje, to miłość, kochajmy się, prawda, i ten Bóg gdzieś tam na składzie. No, chwytliwa teoria. Znalazła wielu zwolenników, bardzo nawet przyjemnie o tym długo rozprawiano. Zajmowały się wtedy tym kolorowe magazyny. Na okładce magazynu Time pojawili się teologowie śmierci Boga jako pewne takie zjawisko bardzo interesujące. Wszyscy czekali, aż te kościoły opustoszają lub przestanie wierzyć, a my wtedy zrobimy porządek. No i były takie teorie, że tak, sekularyzacja jest procesem nieuniknionym. Religia się prywatyzuje, a to znaczy mniej więcej tyle, że już nie ma wspólnoty. Jak ma wspólnoty, to każdy ma swojego Boga takiego, jakiego sobie stworzy, jakiego sobie wyobrazi, czyli takie po prostu, nie wiem. To, co głosił Feuerbach, prawda, nie wiem, w XIX wieku, że to ludzie sobie stwarzają Boga, żeby się pocieszyć, prawda, w swoim cierpieniu, czy to indywidualnym, czy społecznym. Tutaj będzie już taką powszechną praktyką i to będzie powszechnie dostrzegane. No. Pojawiły się jednak nowe modele. I to już jest właśnie coś, co odróżnia nowoczesność od, znaczy ponowoczesność od nowoczesności. Na czym to polega? Wzięto zdanie, Bóg umarł, niczego, te proklamacje, i zaczęto się temu baczniej przyglądać, to znaczy zapytano, jaki Bóg umarł? Być może Nietzsche miał rację. A w jaki sposób mógł mieć rację? Fenomenologowie francuscy, czyli tam taki ruch filozoficzny, pewna szkoła filozoficzna, znowu się zaczęli zajmować Bogiem. Ale ten Bóg w jakiś sposób inaczej musiał być już traktowany. Co znaczyło inaczej? Do tej pory w tej chrześcijańskiej wizji filozoficznej, chrześcijańskiej wizji świata, teologii, od czasów starożytnych, mieliśmy taki schemat, że na szczycie piramidy bytu stoi byt nad najwyższym. Najwyższy byt jest ponad wszystkim, tym Bogiem Stworzycielem, który stwarza anioły, kolejne chóry anielskie, ludzi, a potem mrówki i taką całą resztę, prawda, do poziomu mnika. No ale co się dzieje? Ten obraz świata trochę jakby się nam odczarował, także w filozofii. Heidegger, wybitny myśliciel niemiecki, powiedział, że ten schemat tak naprawdę musi upaść, bo żeby w ogóle myśleć o piramidzie bytów, wszystko jest to w jakichś tam konwencjach, czy neoplatońskich, czy innej, tak jak choćby święty Tomasz w sumie teologicznej swojej podał nam ten poniosł takiego myślenia. My musimy w ogóle sobie wyznaczyć horyzont, w którym się pojawi coś takiego, taka możliwość, jak myślenie o bytach i najwyższym byciu. Przepraszam, jeżeli mówię zbyt abstrakcyjnie, ale filozofia i teologia to są dziedziny abstrakcyjne w pewnym momencie. No dobrze, i mówi, że coś jest, co nie, nawet co się pojawia na horyzoncie, co umożliwia całą refleksję na temat bytów i nazwał to bytiem, to jest coś innego. No, nie interesuje nas tutaj tak bardzo, co ten Heidegger mówił do końca w tym wypadku, ale ważne jest jedno, że dla niego ta cała struktura z Bogiem na samym szczycie piramidy w jakiś sposób uległa anihilacji. Mówi, że tak już myśleć nie powinniśmy. I podawał jakieś argumenty na naszych cztery. Ci filozofowie to przyjęli, tylko w jaki sposób myśleć teraz o Bogu, skoro nie może być bytem najwyższym. To jest bardzo trudne, myśmy się bardzo do tego przyzwyczaili. Stwarzam, kocham, ale jestem wszechmocnym, wspaniałym, dobrym, najlepszym, wszechwiedzącym i tak dalej. Wszystkie te cudowne przemioty mam. No, jak fenomenologowie zaczęli się tym zajmować francuscy, to od razu do wszelkiej tradycji, która w chrześcijaństwie jest bardzo stara. Jest to tak zwana tradycja drogi negatywnej w teologii. Mamy drogę pozytywną, drogę negatywną i drogę mistyczną, według tych klasycznych rozróżnień. Klasyczne rozróżnienie prowadzi w tym względzie taki ciekawy dość teolog, o którym niewiele wiemy, poza tym, że znamy cztery jego pisma. Nazywał siebie Dionizyn i być może tak się nazywał, więc nie wiemy tego, ale przedstawia się jako Dionizy, który na Areopagu Ateńskim został nawrócony i pociągnięty do chrześcijaństwa przez świętego Pawła. Znacie Państwo taką scenę z Dziejów Apostolskich. Święty Paweł wybiera się na Areopag Ateński, prawda? Zauważa tam ołtarz nieznanemu Bogu i postanawia, prawda, opowiedzieć tym przemądrzałym Ateńczykom, którzy byli filozofowie oczywiście, teologowie różnej maści, tylko że najczęściej neoplatońscy, tylko platońscy w tym czasie. Postanawiam opowiedzieć o Jezusie i zmartwychwstaniu. No, doszedł do zmartwychwstania, to oni tam powiedzieli wędrówkę dusz, metempsychozę, prawda, w platońskim systemie, a powiedzieli, pewnie to jest bez sensu, posłuchamy się innym razem. No i wtedy się udał do Koryntu, jak wiecie Państwo, święty Paweł, i tam założył gminę, dzięki temu ma dwa wspaniałe listy w Nowym Testamencie. No dobrze, ale nie było tak, że wszyscy mu podziękowali. Bo był jeden pan i jedna pani, która jednak za nim poszła. Oboje za nim poszli. I ten pan miał na imię, według tutaj zapisane w Dziejach Apostolskich, Dionizy. Historia z tym Dionizem jest o tyle zabawna, że ciekawa, ponieważ utożsamiono go w średniowieczu z męczennikiem, który jest patronem miasta Paryża do tej pory, Saint-Denis. Męczennikiem, który na wzgórzu Montmartre, tam gdzie znajduje się teraz Bazylika Sacré-Cœur, takiej słynnej dzielnicy artystowskiej oczywiście, ucięto mu głowę w czasie prześladowań chrześcijańskich i on tę głowę wziął, czy korpus wziął głowę pod pachek i zaniósł na ołtarz i złożył, i taka jest cudowna legenda o nim. Te dwie postaci utożsamiono w średniowiecznej Francji. A utożsamiono dlatego, ponieważ już wtedy znano pisma, które wyszły w IV bądź V wieku, stały się znane. Cztery pisma właśnie człowieka, który określał siebie jako uczeń świętego Pawła, Dionizy Areopagita. I tak całe średniowiecze myślało, że to jest człowiek, który był wyszkolony przez apostoła narodów, więc jest tak blisko tej tradycji apostolskiej, więc cieszył się niesłychanym autorytetem ów autor i te pisma. Aż Erasmus Rotterdamu w XVI wieku powiedział kropka. Nie, to nie mogło tak być. Jaki Dionizy? To w ogóle jest, prawda? Tutaj on, nie wiem, no, filologicznie w ogóle to są jakieś teksty, które musiały powstać później. Są jakieś takie schematy, w których teologowie wiedzą, że nie mogły powstać w pierwszym wieku. Wtedy już taką miał świadomość historyczno-filologiczną Erasmus i nazwał go pseudo-Dionizy. I tak się mówi do dzisiaj mniej więcej pseudo-Dionizy Areopagita. Nie mówi się zbyt słusznie, dlatego że człowiek Bogu ducha winny mógł się nazywać Dionizem, że się utożsamił z Dionizem Areopagitą, to jest inna sprawa. Jest lepiej mówić Dionizy pseudo-Areopagita. Tak jest to. No dobra. I ten Dionizy, prawda, proklamował te trzy sposoby podejścia teologii do Boga. Droga pozytywna. Via positiva. Na czym to polega? To jest to, co my zwykle robimy z Panem Bogiem. Mianowicie mówimy, Bóg jest dobry. Bóg jest wszechmocny. Bóg jest prawdą. Bóg jest wszechwiedzący. Określamy go pewnymi przymiotami, imionami. Wyobrażamy go sobie w pewien sposób. I to jest słuszne. Słuszne, dlatego że bardzo często występuje, choćby na kartach Pisma Świętego, więc są to dane z objawienia, a do tego mamy zaufanie jako wierzący chrześcijanie i powinniśmy mieć. Aczkolwiek oczywiście w XX wieku połączono nas, że powinniśmy mieć ograniczone zaufanie. No, dobra. W każdym razie no, nic nowego nie wymyślono, dlatego że to samo mówił pseudo-Dionizy, czy też Dionizy pseudo. Dlaczego? taki schemat. Jak my mówimy, Bóg jest wszechmogący i w pewien sposób próbujemy go w ten sposób określić, wkładamy kogoś, kto jest bytem najwyższym w tym schemacie, którego on jeszcze używa, kogoś, kto jest nieogarniony w języku, tak naprawdę w granicę, w schemat ludzkiego języka. Czegoś, co z natury jest ograniczone, skończone i co tak naprawdę jest rzeczywistością ludzką. Jak nasz kulawy, nawet wspaniały, bo często przecież, nie wiem, w języku tworzymy poezję, w języku piszemy traktaty, w języku się komunikujemy, wyznajemy miłość, wiele rzeczy dobrych robimy w języku, ale jak w języku możemy wyrazić rzeczywistość, która jest tak naprawdę niewyrażalna? No to jest zasadne pytanie. Oczywiście, no, żeby się do Boga przybliżyć, to musimy w jaki sposób go w tym języku, prawda, nazywać. Ale powinniśmy zawsze mieć świadomość, że to jest ograniczone. Lepiej więc mówić, Bóg jest wszechmogący, ale On nie jest wszechmogący tak, jak nam na to pozwala nasz język. Nie jest wszechmogący tak, jak my sobie wyobrażamy, że jest wszechmogący. On jest wszechmogący dużo bardziej. Nie jest wszechmogący tak, jak my nazywamy go wszechmogącym, tylko inaczej, doskonalej, lepiej. I właściwie każdy z tych przymiotów, o których tutaj powiedziałem, powinien być w ten sposób negowany. To jest właśnie ta droga negatywna. Że najpierw mówimy coś pozytywnego o Bogu, ale później wchodzimy w schemat, który mówi nam nie, tak nie wolno. Tak nie wolno dlatego, że Bóg jest rzeczywistością większą od tego, co nawet z najlepszymi intencjami jesteśmy w stanie w języku wyrazić. I wtedy wchodzimy w rodzaj, no to on napisał bardzo taki piękny traktat o boskiej ciemności. Wchodzimy tak jak Mojżesz na górę, która jest spowita chmurami i mgłą. I na tej górze, w tej ciemności spotykamy, tak jak Mojżesz, Boga, który daje nam na przykład przekazania i mówi z nami w ten sposób. Wchodzimy w boską ciemność. I to jest ta trzecia droga, droga mistyczna. W pierwszych dwóch drogach następuje droga mistyczna. Świetnie. Cały czas, nawet święty Tomasz, który był teologiem wybitnie pozytywny, w tym sensie, że bardzo dużo powiedział pozytywnego o Bogu, bardzo często zaznaczał, że nasz autorytet dionizm mówi jednak inaczej i trzeba się do niego odnosić i trzeba mieć to zawsze na uwadze i w pamięci. Mimo to, właśnie jeszcze raz chcę powiedzieć, że święty Tomasz, ten teolog pozytywny, bardzo cenił tradycję pseudodionizego. I ta tradycja w chrześcijaństwie była bardzo żywa. To jest coś, co do dzisiaj jest jedną z takich dróg, metod w teologii, którą powinniśmy stosować po to, żeby w ogóle w jakiś sposób sensownie i uczciwie mówić o tej rzeczywistości boskiej. Ale, ponieważ mówiono, Bóg jest dobry, ale nie tak dobry, jakby sobie wyobrażamy, że jest dobry. Bóg jest wszechmocny, ale nie tak wszechmocny, jakby sobie wyobrażamy, że jest wszechmocny i tak dalej. Jeden z tych atrybutów nigdy nie podlegał zakwestionowaniu tak naprawdę w chrześcijaństwie, aż do XX wieku. A tym atrybutem, tym przymiotem boskim było istnienie. Bóg jest dobry, ale Bóg istnieje, czyli Bóg jest istniejący. Użyli do takiego tutaj łamańca, zakwestionowane nie było, tak jakby mówiono, że w ogóle warunkiem wszelkiej refleksji o Bogu jest uznanie tego, że Bóg jest. Ha! A dlaczego by wykonstruować tego? Zapytano wtedy. Skoro już, prawda, nie rozpadł się nam świat, prawda, zbudowany na tej wizji piramidy bytów z bytem najwyższym i w ogóle istnienie jako ten atrybut wydaje się nam dość problematyczne, no to co my zrobimy? Co my zrobimy? No i rzeczywiście pojawili się filozofowie i teolodzy, którzy mówią, a gdyby tak wziąć, prawda, to co powiedział nam Dionizy Pseudo-Areopagita i zastosować do istnienia Boga, i zastosować tak, żeby to zdanie niczego słynne Bóg umarł w tym kontekście wyinterpretować. Bo o co chodziło tak naprawdę Dionizemu Pseudo-Areopagicie? Chodziło o sprawę bardzo podstawową. Chodziło o to, że my, mówiąc o Bogu, kontaktując się z Bogiem, próbując się kontaktować z Bogiem, bardzo często lubujemy się w obrazach Boga tworzonych na naszą własną miarę. Nam tylko wygodnych. to znaczy, że no, mamy takiego Boga właśnie, o jakim mówi ten Old Tyson, prawda, w latach 60. Że ludzie sobie tworzą takiego Boga, który jest dla nich wygodny, który po prostu, nie wiem, w przestrzeni ich własnej izdebki, prawda, jest wystarczalny. To jest taki Bóg, który spełnia nasze życzenia, często jest dobrym tatusiem, prawda, no kimś takim, prawda, kto pogłaszcza po głowie, a teraz nie głaszcze po głowie, to my już nie wierzymy w niego, bo to jest... No, dość naiwne i dziecięce, to jest często spotykane. I to także u ludzi, którzy, no, wydawałoby się, nie wiem, mają jakąś świadomość głębszą. Jak się tutaj dziwnego dzieje? No, oczywiście upraszczam cały ten schemat, no, ale chciałbym być komunikatywny także w tym momencie. No i pytanie jest takie. Skoro my z Boga czasami możemy sobie zrobić złotego cielca, kogoś na naszą tylko miarę, co wtedy powinniśmy zrobić? W jaki sposób zastosować, prawda, nie wiem, te wszystkie parametry drogi negatywnej, żeby uczciwie postępować w kwestii Boga? Ha, pytanie trudne, szczególnie wtedy, kiedy nie można już mówić o tym, że Bóg istnieje, tylko trzeba w jakiś sposób, nie wiem, temu zaprzeczyć i w jaki sposób się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Bardzo piękną książkę napisał na ten temat taki francuski filozof, żyjący do tej pory, wspaniała postać, Jean-Luc Marion się nazywa. Marion. Jean-Luc Marion. Książka jest wydana już w tym momencie po polsku od 15 lat i nosi tytuł Bóg bez bycia. Bóg bez bycia, gdzie są lettre po francusku, to jest właśnie książka o tym, w jaki sposób możemy mówić o Bogu jeszcze wtedy, kiedy atrybut istnienia staje się dla nas problematyczny. W jaki sposób można mówić? Możemy już takie zapętlić, bo może Bóg nie istnieje, to Bóg nie istnieje, koniec, kropka, nie piszemy żadnej książki. Jeszcze potrafi tak cokolwiek. Nie, tutaj, prawda, mamy filozofa, który bardzo poważnie traktuje ten problem. I bardzo ciekawą przedstawia, bardzo piękny sposób analizy. O co to tak naprawdę chodzi? Że zwraca uwagę Marię na jedno. Chrześcijaństwo od samego początku mierzyło się z jednym podstawowym problemem. Dlaczego Jezus umarł? I czy to Bóg umarł na krzyżu? W pierwszych wiekach toczyły się nieustanne spory na ten temat. Co to znaczy? Jezus umarł na krzyżu? To znaczy, że Bóg umarł na krzyżu? Nie. Dlaczego Jezus powiedział do Boga te słynne zdanie i takie trudne zdanie? Boże mój, czemuś mnie opuścił? O co tutaj chodzi? Dlaczego? Dlaczego tak się działo? No i wymyślano najróżniejsze tłumaczenia. Już w pierwszym wieku wymyślono coś takiego, taka grupa, która się nazywała doketyści, którą nazywano doketystami, która mówiła, nie, Jezus miał ciało tylko pozorne. I to takie ciało tak naprawdę, no to pozorne ciało umarło na krzyżu, ale Jezus, to jego prawdziwa istota, nie umarła. W ogóle Jezus nie miał takiego ciała jak my, bo jakby miał takie ciało jak my, no to byłby tak samo, prawda, nie wiem, podległy, nie wiem, rozpadowi, grzechowi, czemukolwiek innemu, nie można w to wierzyć. A tutaj wielką reakcją na tego typu rozumowanie już w pierwszym wieku było jedno zdanie w Ewangelii świętego Jana, która była redagowana pod koniec pierwszego wieku najpierw. I tym zdaniem było Logos stał się Sars. Użyłem dwóch greckich słów. A znamy je wszyscy. Słowo stało się ciałem. Mówimy po polsku. Tylko, że to słowo to jest właśnie Logos. A Logos po grecku to niekoniecznie samo słowo, to także myśl. Tak naprawdę Logos po starożytnej Grece ma prawie 30 znaczeń, które my potrafimy wskazać. I w ogóle czym był ten Logos? Tak? My wiemy, że to był jakiś, prawda, coś, to jakiś to ma związek z Jezusem. No dobra, ale jaki ma związek z Jezusem? Logos się pojawia jako taka figura już w pierwszym wieku, preegzystująca druga osoba Trójcy, tak jak ją później nazywano, która staje się ciałem, czyli przybiera postać człowieka. Tyle, że jeszcze nie mówimy o Trójcy, ale już w żydowskiej refleksji u współczesnego Jezusowi Filonowi, Filona z Aleksandrii, takiego żydowskiego myśliciela, też jest Logos. Ten Logos, który znowu jest takim przybliżeniem Boga. Bóg, który jest absolutnie transcendentny, stoi ponad nami i w jakiś sposób nieuchwytny dla nas, musi się kontaktować ze światem, choćby stwarzając ten świat. Musi się kontaktować z nim w takiej formie, która dla tego świata jest poznawalna. W takiej postaci, która dla tego świata jest poznawalna. Logos jest jedną z takich postaci. Jest mediatorem tego nieuchwytnego Boga, który odpowiada za stworzenie świata. U Filona sam nie jest pewne, że Logos to jest to samo co Bóg. To jest jakby taka siła sprawcza, która ma, nie wiem, stwarza świat, potrafi na przykład pojednywać ludzi ze sobą, także. Takiej istoty. Tutaj ten Logos staje się drugą osobą, prawda, Trójcy. Staje się jakby innym troszeczkę przejawem Boga. Innym, nie chcę powiedzieć Bogiem, bo oczywiście byłaby to herezja, ale właśnie Jezusem, który istnieje zanim przybrał ciało. Więc to jest Logos. Ale druga część tego zdania, Sark, też jest bardzo trudna. Dlaczego powiedziałem, że tutaj święty Jan bardzo mocno przeciwstawia się tym, co uważali, że Jezus miał ciało pozorne i umarł na krzyżu w ciele pozornym? Dlatego, że sarks, no nie mamy tego po polsku, ale w wielu językach europejskich jest zachowana taka dwuznaczność odnośnie ciała, odnośnie cielesności. Bo, że na przykład po angielsku mamy na określenie ciała, tak jak nazywamy ciało, dwa słowa co najmniej, body and flesh. Tak samo jest po francusku, tak samo jest po niemiecku, a po polsku mamy jedno ciało i czas nie wiem, co z tym zrobić. No tak sobie mówimy, że sarks, bo to jest pani po grecku, ta sarks, to jest takie mięso, prawda? Takie jakieś ciało, które no, jest takie bardziej może chropawe i szorstkie, bardziej, nie wiem, materialne może niż to ciało inne, a to bardzo trudno określić. W każdym razie sprawa się komplikuje o tyle, że jak czytamy listy świętego Pawła teraz, to dla świętego Pawła słowo sark to był taki synonim wszelkiego złego. Ciało w wykonaniu świętego Pawła, jak tylko się pojawia, w języku polskim nie widzimy tego w fragmentach biblijnych, to sark świętego Pawła to jest ośrodek pożądliwości, prowadzi nas do śmierci, rozpadamy się, koni, no w ogóle pełna negatywność, nic specjalnego. To ciało także w zdaniu świętego Pawła, to można wywieźć, nie zmartwychwstaje. To ciało nie podlega zmartwychwstaniu. Zmartwychwstaje inne ciało, bo to jest dużo godniejsze słowo, soma po grecku. I tak, soma zmartwychwstaje, sark nie. A tutaj Jan mówi, że Logos, przedwieczny Bóg, stał się tym tak poniewierany przez świętego Pawła, chociażby ciała. To wskazywało na to, że Bóg, Jezus był prawdziwie cielesny. Nie była to żadna pozorność. Nie była to jakaś forma cielesna. Nie było to ciało zmartwychwstałe, zupełnie różne od nas. Właśnie było to ciało najprawdziwsze. Było to ciało najprawdziwsze. Bóg umarł na krzyżu w prawdziwym ciele. Bóg umarł w prawdziwym ciele. Zatoczyliśmy wielki łuk do pierwszego wieku, do Ketystu, do świętego Pawła. I teraz wracamy do naszego Mariona, który mówi tak. Dzisiaj, jeżeli wyprowadzimy sobie z tego faktu mocnego, że Bóg umarł u niczego, że prawda, ten atrybut istnienia Boga też sobie wyobrażamy na naszą skończoną ludzką miarę, że żeby być w ogóle uczciwymi wtedy, kiedy mówimy o Bogu i staramy się po prostu mieć taką intencję, żeby mówić o Nim uczciwie i prawdziwie, powinniśmy tego słowo Bóg przekreślić. On mówi ukrzyżować nawet. To przekreślenie słowa Bóg, Bóg przekreślony, to jest znak ukrzyżowania Boga. Tego, że po prostu ten atrybut istnienia nie może być przez nas traktowany jako coś tak pozytywnego i pewnego, jak do tej pory myśleliśmy. No jest pytanie w takim razie, jak o tym Bogu ukrzyżowanym mówić. I tu się pojawia taka druga koncepcja, intrygująca, najpierw u Mariona, a później u takiego włoskiego filozofa Gianniego Vatti. No, to jest następny chrześcijański i katolicki filozof postmodernistyczny. Oni się tak określają, więc Jean-Luc Marion i Gianni Vatti. Gianni Vatti mówi, właśnie odnieśmy się do tego krzyża jeszcze raz i pomyślmy sobie, co tak naprawdę dla nas w tym momencie, będących w Kościele, oznacza ukrzyżowanie. I mówi, jest u świętego Pawła w liście do Filipian wspaniały hymn, w którym się mówi, że Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Ogołocił samego siebie. I w tym ogołoceniu mam już cały opis, jakby, wiecie Państwo, jakby Łupinie tutaj nam ktoś podał, czym jest ukrzyżowanie. Ukrzyżowanie jest ogołoceniem, samo ogołoceniem się Boga z boskości w tym wypadku. Bartimeusz idzie dalej, się pyta. A czy my nie powinniśmy naśladować Chrystusa? Przez całe wieki nam mówiono o tym, że powinniśmy naśladować cierpienie. Powstawały wspaniałe pobożne traktaty. Było cudownie, prawda, nie wiem, je czytać. Ale to ogołocenie to są wcale tak naśladowanie Jezusa w jego ogołoceniu to byłoby trudne, chyba że nie jesteś, nie wiem, masochistycznie by się chciał krzyżować w sensie zupełnie dosłownym na przykład. A on mówi, a można odnieśmy to nie tyle do naszej prywatnej duchowości, co do życia Kościoła w tym momencie. Kościoły pustoszeją. Prawda na Zachodzie, w zachodnim świecie. Ludzie przestają wierzyć. Ale, mówi Bartimo, chrześcijaństwo być może powinno przeżyć takie samo ogołocenie. Taką samą kenozą. To ogołocenie to właśnie jest kenozą po grecku. Po to, żeby w ogóle możliwa była rzeczywistość ostateczna zmartwychwstania. Jednym słowem, Kościół instytucjonalny musi doświadczyć krzyża po to, żeby umożliwić powrót Jezusa, który będzie, prawda, nie wiem, zwiastował Nową Jeruzalę. To są bardzo piękne zdania, oczywiście, i bardzo takie frapujące, no bo on tłumaczy doświadczenie teologicznie zupełnie. Za pomocą, nie wiem, zdań wyjętych ze świętego Pawła. No, problem z Bartimeusem jest też taki, że Bartimeusz jest jak najbardziej człowiekiem reprezentującym już tego ponowoczesnego człowieka w różnych jego wymiarach. Jest bardzo lewicowym politykiem, ekologiem, wszystkim jest. Jest także gejem, który jest po coming out-cie. I to aktywnym gejem i domaga się uznania związków partnerskich, nie wiem, był nawet europosłem, był posłem w Parlamencie Europejskim. Więc trudno, żeby był autorytetem dla wielu katolików, ale Włoszech jest też uznawany za taką dość operetkową postać miejscami, no, kiedy po prostu występuje publicznie. Ale te zdania z książki po chrześcijaństwie no, mogą służyć jednak jako dobry punkt wyjścia do zastanowienia się, co zrobić z sekularyzacją, w jaki sposób się do niej odnieść i co możemy zrobić dalej. No, podałem dwa przykłady filozofów, teologów postmodernistycznych, katolickich. Ale sam tak zwany papież postmodernizmu, bardzo znany, umarł przed kilkoma laty, filozof francuski Jacques Derrida, też się zaczął zajmować Bogiem. I to nie tak zaczął się zajmować Bogiem jako, nie wiem, pewnym produktem kultury, który jest ważny, tak jak, nie wiem, bogowie greccy byli ważni dla literatury jako pewne figury, czy jako po prostu ktoś, kto występuje, nie wiem, w konwencjach literackich różnego typu. Nie, ten Bóg jest ważny także z innego powodu. Dlatego, że my używamy często w naszym języku wielu pojęć, o których nawet nie śmiemy sobie wyobrażać zwykle, że one nie mają sensu, jeżeli Boga do nich nie zatrudnimy przy wyjaśnianiu ich znaczenia. Cała nasza rzeczywistość jest tak przeniknięta duchem i kulturą chrześcijańską, że mówiąc o pewnych sprawach, choćby o przebaczeniu, do tego za chwilę nawiążę, my nie zdajemy sobie sprawy, że mówić sensownie o przebaczeniu. Tak pisał Derrida, a poświęcił przebaczeniu seminarium swoje ostatnie, które trwało 3 lata przed jego śmiercią, które już się odbywało. Nie jestem w stanie nawet pojąć, że bez Boga, bez pojęcia Boga, bez konceptu Boga, mówienie o przebaczeniu nie ma sensu. Dlaczego? No, nad tym się zastanawiam, zaraz powiem dlaczego, dość ciekawa to jest historia, ale dziwna rzecz się stała zdaniem Derrida. Pod koniec XX wieku już mieliśmy świadomość, że mimo pustoszających na Zachodzie kościołów, pewne chrześcijańskie koncepcje stały się bardziej żywotne niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Mianowicie, Premier Japonii poprosił o przebaczenie naród południowej Korei. Ale słusznie zwrócił uwagę na to Derridan, że w tradycji dalekowschodniej, ani w buddyzmie, ani w szintoizmie, ani w innych religiach nie istniało do tej pory pojęcie przebaczenia, tak jak je rozumiano w chrześcijaństwie, gdzie byłoby zapośredniczone w jakiś sposób mówienie także o zadośćuczynieniu, o skrusze, o pokucie, o darowywaniu win. Nie. Mówiono zupełnie o czymś innym. Mówiono o czymś, co my nazywamy odpuszczeniem, albo nawet puszczeniem w niepamięć pewnych, nie wiem, złych rzeczy, pewnych złych czynów. Ale nie było czegoś, co było takim bardzo aktywnym elementem wprowadzonym w chrześcijańskim rozumieniu przebaczenia. Co było tym aktywnym elementem? Tym aktywnym elementem był dar. W polskim my tego nie zauważamy w języku polskim. Mówimy o darowywaniu win i do końca nie wiemy, dlaczego się tak dzieje. Dlaczego darowywanie win ma coś wspólnego z darem. Ale jak spojrzymy na języki zachodnie, współczesne, mamy forgiveness, to forgive po angielsku, taki najbardziej znany. Forgive. Vergeben po niemiecku. Pardony po francusku. To jest darować coś z takim przedrostkiem, tutaj ta filologiczna trochę historia, który jakby intensyfikuje całą tę czynność obdarowywania kogoś. Dar. Bardzo intensywny dar. To jest właśnie to, co zostało wprowadzone przez chrześcijaństwo. Przebaczenie jest najbardziej wyrazistym, najintensywniejszym, największym darem. I z tego wypływają niesamowite konsekwencje także dla teologii. Ale o tym już poprzednio.